Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Chcemy dbać o wspólnotę społeczną, międzypokoleniową, o solidarność pokoleń, powiedział premier Mateusz Morawiecki w Ostrołęce w województwie mazowieckim.
Szef rządu odwiedził tam dzienny dom pobytu Senior Plus, gdzie spotkał się z osobami starszymi. Jest to ośrodek wsparcia dla osób, które ukończyły 60. rok życia.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że aby w Polsce lepiej się działo, państwo musi być rzeczywistą wspólnotą. Zaznaczył, że władze starają się poprawić sytuację seniorów w Polsce.
Chciałbym tego życzyć Państwu, żebyśmy budowali razem taki kraj. On na pewno będzie krajem coraz bardziej naszych marzeń. Wiem, że przez naszą politykę senioralną musimy jak najwięcej się starać, żeby było dla Was po prostu jak najlepiej. To mogę Wam obiecać, że będziemy robić wszystko, żeby jak tylko będziemy mogli spełniać Wasze wyobrażenia o Państwie, Wasze pragnienia. Jak to mówi się czasami, to młodsi ludzie szybciej biegną, ale starsi ludzie lepiej znają drogę i chciałbym tak właśnie skorzystać też z Waszych doświadczeń i wspólnie budować jak najpiękniejszą Polskę.
Po spotkaniu z seniorami premier Mateusz Morawiecki odwiedził Urząd Miasta, gdzie spotkał się z ostrołęckimi samorządowcami.
Na zakończenie wizyty w Ostrołęce szef rządu złożył kwiaty przed pomnikiem ofiar terroru komunistycznego oraz przed tablicą upamiętniającą wizytę w tym mieście prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Senat przyjął bez poprawek ustawę budżetową na 2018 rok. Zgodnie z nią deficyt w tym roku nie przekroczy 41 miliardów 500 milionów złotych. Dochody mają wynieść 355 miliardów 700 milionów złotych, a wydatki kształtować się na poziomie 397 miliardów 200 milionów złotych.
Senator Łukasz Mikołajczyk z PiS-u wskazywał przed głosowaniem, że budżet ten jest realistyczny. Jak mówił, zakłada rozwój społeczny i gospodarczy.
Jestem przekonany, że ten budżet podoba się wielu stronom sceny politycznej, tym bardziej, że akurat u nas w Senacie tych głosów krytyki ze strony opozycji, ze strony Platformy Obywatelskiej nie było, a jak były, no to jakieś pojedyncze, które dotyczyły konkretnych głównie inwestycji na obszarach działalności danego senatora. Natomiast globalnie co do tego budżetu absolutnie nie było zastrzeżeń. W związku z tym jesteśmy dumni, że ten budżet właśnie jest takim budżetem prorozwojowym i budżetem, którym na pewno na arenie międzynarodowej możemy się szczycić i pokazywać ten znaczny wzrost gospodarczy, prospołeczny w Polsce.
W przyjętym przez Senat budżecie rząd założył wzrost gospodarczy na poziomie 3,8% i średnioroczną inflację w wysokości 2,3%. Deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 2,7% PKB.
Założono też m.in. wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3%. Ustawę budżetową na obecny rok Sejm przegłosował w ubiegłym tygodniu. Teraz trafi na biurko prezydenta.
W reprywatyzacji kamienicy przy Skaryszewskiej 11 uczestniczyło 5 albo 6 kuratorów starszych osób. Poinformował o tym członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji Sebastian Kaleta.
Komisja weryfikacyjna zajmie się sprawą tej nieruchomości na Pradze pod koniec stycznia. Kaleta zapowiedział, że komisja będzie chciała wyjaśnić, jak można zreprywatyzować kamienicę, mimo że wobec niej nie są zgłaszane pełne roszczenia.
Podczas rozprawy komisja będzie też weryfikować zastrzeżenia mieszkańców Skaryszewskiej 11 do postępowania nowych właścicieli kamienicy.
Ta procedura reprywatyzacji z udziałem kuratorów udała się pomyślnie i nieruchomość została zreprywatyzowana. Po reprywatyzacji mieszkańcy skarżą się, iż doszło do w tej kamienicy do procedury czyszczenia kamienicy, to znaczy, że po prostu wymuszano na mieszkańcach różnego typu zachowaniami, jakby skłonili mieszkańców do tego, by z kamienicy się wyprowadzili, by ta mogła być następnie drożej sprzedana. Będziemy analizować oczywiście kwestię postawy ratusza, ponieważ w tej sprawie mieszkańcy wielokrotnie pisali do odpowiednich władz miejskich, by przyjrzały się sprawie i zainterweniowały. Informacji, którą uzyskała komisja, wiele wskazuje na to, że te pisma pozostały bez odpowiedzi w postaci interwencji. Dlatego też wezwaliśmy burmistrza Pragi Południe.
Sprawa reprywatyzacji nieruchomości przy Skaryszewskiej 11 będzie drugą, którą komisja weryfikacyjna zajmie się w roku 2018.
W grudniu ubiegłego roku Sebastian Kaleta podkreślał, że komisja zdecydowała się zbadać sprawę, ponieważ prosili o to mieszkańcy i radni z Pragi Południe.
Mieszkańcy Mieszkańcy skarżą się na sytuację w budynku po reprywatyzacji, a ponadto w sprawie pojawia się wątek kuratorów. Komisja weryfikacyjna od ubiegłego roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.
W biurze posła PiS Michała Jacha w Gryficach doszło do próby włamania. Drzwi do biura zostały zablokowane, futryna jest poobijana i widoczne są na nich próby podważenia.
Według asystentki polityka PiS-u być może sprawcy chodziło o dokumenty, które się tam znajdują w pomieszczeniu.
Sprawę bada policja. Z informacji rzecznika policji w Gryficach podkomisarza Zbigniewa Frąckiewicza wynika, że nie doszło do włamania do biura i jego penetracji. Jak dodał, funkcjonariusze prowadzą na razie czynności pod kątem uszkodzenia mienia.
Próba włamania do mojego biura to przypuszczalnie akt wandalizmu, powiedział poseł PiS-u Michał Jach. Według niego może chodzić o działanie przeciwko jego osobie lub PiS-owi.
Kolejny atak na budynki polityków PiS pokazuje, jak wzrosła w ostatnim czasie agresja. To ma dwa źródła, ocenił profesor Mieczysław Ryba, politolog.
Spotęgowanie emocji na gruncie parlamentarnym, sejmowym, totalna opozycja, hasła z tym związane, również ta opozycja pozaparlamentarna wychodząca w czarnych marszach na ulicę, a z drugiej strony naruszone pewne interesy, zwłaszcza tych dawnych służb, mówimy tutaj o emeryturach esbeckich, ludzie stracili te nadmierne zyski i w tej chwili na pewno powoduje to ich duże rozczarowanie i frustrację, która potęgowana postawą opozycji później wyraża się taką, a nie inną agresją.
W ciągu ostatnich tygodni dochodziło też do innych zdarzeń dotyczących biur poselskich posłów PiS-u, m.in. Łukasza Schreibera oraz europosła Kosmy Złotowskiego. W warszawskim biurze posła PiS-u Pawła Lisieckiego oraz europosła Zdzisława Krasnodębskiego zamki zaklejono nieznaną substancją.
Farbą oblano wejście do wspólnego biura poselskiego posłów Andrzeja Melaka, Jarosława Krajewskiego i Ewy Tomaszewskiej. W grudniu drzwi biura poselskiego minister Beaty Kempy w Sycowie zostały oblane łatwopalną cieczą i podpalone.
Forum Związków Zawodowych i ZNP chcą rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim o znaczących podwyżkach dla pracowników oświaty. Związkowcy domagają się też zmiany formuły pracy zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.
Przedstawiciele Forum i ZNP wysłali list z postulatami do minister edukacji Anny Zalewskiej. W ich ocenie w trybie pilnym należy pochylić się nad zwiększeniem nakładów na oświatę. Postulują także o wzrost wynagrodzeń w wysokości 15%.
Wcześniej Związek Nauczycielstwa Polskiego wycofał się jednak z prac zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, który miał wypracować rozwiązania systemowe w edukacji.
Poseł Iwona Michałek z Sejmowej Komisji Edukacji ze zdziwieniem odebrała tę decyzję związkowców.
Bardzo zła decyzja, dlatego że nauczyciele stracą oczywiście. Lepiej być przy stole, rozmawiać, negocjować, niż się wycofywać. Jakaś demonstracja polityczna zupełnie zrozumiała dla mnie i samo ZNP na tym straci, bo ludzie nie będą, nauczyciele nie będą już mu wierzyć i no jak kogoś nie ma przy stole, to po prostu go nie ma. Nie bierze udziału w dyskusji i nie ma głosu, nie ma o czym mówić.
W skład zespołu obok przedstawicieli MEN weszli przedstawiciele związków zawodowych działających w oświacie oraz korporacji samorządowych.
W ocenie Forum Związków Zawodowych i ZNP prowadzony podczas spotkań zespołu dialog nie spełnił ich oczekiwań i nie doprowadził do wspólnych ustaleń w wielu kluczowych dla nauczycieli i pracowników oświaty kwestiach.
Emerytowany lekarz i aktywny działacz pro-life Czesław Sudewicz z Białej Podlaskiej otrzymał nagrodę imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego.
Wyróżnienie to co roku przyznawane jest w Krakowie przez Fundację Źródło. Otrzymują je osoby, które aktywnie działają na rzecz umacniania rodzin.
Tegoroczny laureat nagrody to specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii. Obroną życia nienarodzonych zajmuje się od początków swojej działalności zawodowej. W tym temacie organizował kursy, prelekcje i wykłady.
Doktor Czesław Sudewicz podkreśla, że nagroda imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego jest dla niego cenniejsza niż wszystkie inne odznaczenia państwowe, bo jak mówi, pochodzi ze środowiska katolickiego.
Jest ta nagroda dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Cieszę się naprawdę, ja i cała moja rodzina, moich 5 dzieci i 15 wnucząt, bo to jest przecież nagroda od środowiska katolickiego, do którego należymy. Dla mnie to jest nagroda ważniejsza niż wszelkie odznaczenia państwowe.
Nagroda imienia Sługi Jerzego Ciesielskiego przyznawana jest od roku 1997. Jej patronem jest Sługa Boży Jerzy Ciesielski, ojciec rodziny i działacz pro-life.
Wśród laureatów nagrody są m.in. senator Jan Maria Jackowski, dyrektor Radia Maryja ojciec dr Tadeusz Rydzyk, ksiądz biskup Stanisław Stefanek i europoseł Marek Jurek.
W ubiegłym roku wyróżnienie Fundacji Źródło otrzymał Lech Polakiewicz, inicjator audycji dla małżonków i rodziców w Radiu Maryja.
CDF musi przeprosić za użycie kłamliwego sformułowania polskie obozy zagłady. Tak orzekł Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji. Sąd odrzucił skargę niemieckiej publicznej telewizji, która nie chciała wykonać wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
W ocenie sędziów sformułowanie polskie obozy zagłady może wywołać wrażenie, że nie chodzi tutaj tylko o geograficzną lokalizację, lecz także narodową, sugerując, że obozy te były utworzone i prowadzone przez Polaków.
Sprawa ma swój początek w 2013 roku. CDF, informując o wyzwoleniu Majdanka i Auschwitz, użyła sformułowania polskie obozy zagłady.
Niemiecką telewizję pozwał Karol Tendera, były więzień KL Auschwitz. Domagał się przeprosin.
Mecenas Lech Obara, który reprezentował Karola Tenderę, zapowiedział, że teraz skieruje wezwanie do komornika w celu wykonania wyroku.
W razie opóźniania się, czy jakikolwiek tutaj prób niewykonania zobowiązania, będziemy żądać zastosowania środki przymusu, takim jak zgodnie z artykułem 888 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego, a więc grzywne w celu przymuszenia, nawet areszt. Oczywiście spodziewamy się też środków prawnych, jakim jest powództwo przeciwegzekucyjne, będą twierdzić, że oni wykonali, no ale już jesteśmy sprawieni w bojach, tak powiem, z prawnikami niemieckiej telewizji CDF i wierzymy w to, że i to zostanie zakończone sukcesem.
W grudniu 2016 roku sąd apelacyjny w Krakowie nakazał niemieckiej telewizji umieścić przeprosiny za użycie określenia polskie obozy na stronie głównej serwisu internetowego tej stacji. Oświadczenie w tej sprawie zostało jednak zamieszczone nie na stronie głównej, a na jednej z zakładek portalu.
CDF może jeszcze odwołać się do Trybunału Federalnego w Karlsruhe. Stacja ma na to miesiąc.
To były wiadomości w Radiu Maryja.